Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O świętym Antonim Padewskim jako patronie walki z kryzysem mówił papież podczas audiencji ogólnej.
Benedykt XVI spotkał się z delegacją amerykańskich luteranów.
Kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone rozpoczyna wizytę w Polsce.
10 lutego witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
O Antonim Padewskim, jednym z najbardziej popularnych świętych Kościoła, mówił Benedykt XVI w katechezie na audiencji środowej. 15 lutego doczesne szczątki świętego zakonnika zostaną wystawione na widok publiczny w dedykowanej mu bazylice w Padwie. Franciszkanie spodziewają się, że do miasta w czasie trwającego 6 dni wystawienia relikwii przybędzie ponad 100 tysięcy wiernych z całego świata.
Jak podkreślił w swym rozważaniu Benedykt XVI, Antoni z Padwy to jeden z najbardziej znanych świętych. Pielgrzymom przybyłym do auli Pawła VI jego bogate życie i dokonania przybliżono w kilku językach.
Urodził się w Lizbonie w 1195 roku. Rozwój intelektualny i duchowy zawdzięcza kanonikom regularnym świętego Augustyna z Lizbony, wśród których rozpoczynał życie monastyczne. Męczeńska śmierć 5 misjonarzy franciszkańskich w Afryce wpłynęła na jego decyzję wstąpienia do nowo założonego zakonu braci mniejszych, w którym przyjął imię Antoni. Zgodnie ze swoim pragnieniem został wysłany na misję do Maroka. Niestety choroba zmusiła go do powrotu. Po kapitule generalnej w Asyżu i spotkaniu ze świętym Franciszkiem przełożeni skierowali go do posługi kaznodziejskiej, którą gorliwie pełnił we Włoszech i Francji. Był jednym z najbardziej znanych teologów. W oparciu o system teologii świętego Augustyna zainicjował rozwój teologii franciszkańskiej. Już w rok po śmierci, w 1232 roku, papież Grzegorz IX ogłosił go świętym.
Benedykt XVI podkreślił aktualność nauczania świętego Antoniego Padewskiego, który piętnował pogoń za zbytkiem i skąpstwo. W trafny sposób ukazywał ówczesną sytuację ekonomiczną i społeczną. Na początku XIII wieku, gdy rozwijały się miasta i kwitł handel, rosła też liczba ludzi niewrażliwych na potrzeby ubogich. Zachęcał więc do troski o prawdziwe bogactwo i otwarcie na ludzi będących w potrzebie.
Czyż nie jest to nauczanie bardzo aktualne także dzisiaj, kiedy kryzys gospodarczy i ogromne nierówności finansowe prowadzą do ubożenia wielu ludzi i generują biedę? Przypominam w swej encyklice Caritas in Veritate, że ekonomia do swego dobrego funkcjonowania potrzebuje etyki. I nie chodzi tu o jakąkolwiek etykę, ale o etykę przyjazną człowiekowi.
W kontekście nauczania świętego Antoniego papież podjął też temat obecności krzyża w życiu współczesnych społeczeństw. Przypomniał, że zarówno wierzący, jak i niewierzący mogą odnaleźć w krzyżu sens, który ubogaca życie. Spojrzenie w krzyż jak w lustro, podkreślił Benedykt XVI, pozwala nam dostrzec, jak wielka jest nasza godność i wartość, skoro Chrystus zechciał przelać za nas swą krew. Papież zachęcił szczególnie chorych do szukania otuchy w krzyżu.
Drodzy pielgrzymi polscy, jutro we wspomnienie liturgiczne Matki Bożej z Lourdes będziemy obchodzili Światowy Dzień Chorego. Obiecy Marii polecamy wszystkich chorych i tych, którzy niosą im ulgę w cierpieniu. Niech nasi bracia, obarczeni krzyżem choroby i niemocy, znajdują otuchę w krzyżu Chrystusa. Modląc się za nich sercem błogosławień, jak również wam tu obecnym i waszym bliskim.
Po zakończeniu audiencji ogólnej Benedykt XVI spotkał się z delegacją reprezentującą Ewangelicki Kościół Luterański w Ameryce. Wzięła ona udział w sympozjum ekumenicznym zorganizowanym przez Papieską Radę do spraw popierania jedności chrześcijan. Pozdrawiając gości z USA, Ojciec Święty przypomniał, że od początku pontyfikatu zachęca katolików i luteranów do pogłębiania relacji i praktycznej współpracy w służbie Ewangelii. Wyraził nadzieję, że będzie to miało nadal miejsce zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na arenie międzynarodowej. Wskazał przy tym na duchowy aspekt ekumenizmu, polegający na usilnej modlitwie i nawracaniu się do Chrystusa jako źródła łaski i prawdy, do czego zachęcał także Jan Paweł II.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Oryginalną formułę ekumenicznego katechizmu zaproponował przedstawicielom niekatolickich kościołów i wspólnot kardynał Walter Kasper. Katechizm ten miałby zostać opracowany we współpracy z niekatolikami, jednakże byłby zatwierdzony wyłącznie przez stronę katolicką. Zdaniem przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan jest to jedyne realistyczne rozwiązanie. Wynika to z rozbicia wspólnot protestanckich, które nie są w stanie zająć wspólnego stanowiska w żadnej istotnej kwestii. Tytułem przykładu kardynał Kasper przypomniał tu problemy z zatwierdzeniem przez luteranów wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu. Był to proces bardzo trudny i złożony i nie sądzę, by realnie rzecz biorąc udało się go powtórzyć w przyszłości, powiedział niemiecki kardynał na ekumenicznym sympozjum w Watykanie.
Arcybiskup Rowan Williams wzywa do kontynuowania dyskusji nad udzielaniem sakry biskupiej kobietom i homoseksualistom. W ten sposób podejmuje on ostatnie desperackie starania, by uchronić wspólnotę anglikańską przed schizmą. Ta jednak wydaje się nieuchronna, odkąd obradujący w Londynie synod Kościoła Anglii odmówił przyznania specjalnego statusu anglikańskim tradycjonalistom, którzy nie godzą się na liberalne reformy. Domagali się oni utworzenia w kościele anglikańskim podobnych struktur, jakie obiecał im w kościele katolickim Benedykt XVI. Prymas wspólnoty anglikańskiej przyznał, że spór o święcenia i homoseksualizm doprowadził do głębokiego chaosu. We wczorajszym wystąpieniu na forum synodu nie zaproponował on jednak żadnego konkretnego rozwiązania. Zaapelował jedynie o wzajemną otwartość i wyrozumiałość.
W swym wystąpieniu arcybiskup Canterbury podjął również inne tematy. Nawiązując do niedawnego przemówienia Benedykta XVI do katolickich biskupów Anglii i Walii, potępił on rządowy projekt ustawy o równouprawnieniu, odrzucony na początku miesiąca przez Izbę Lordów. Zdaniem arcybiskupa Williamsa stanowiła ona zagrożenie dla wolności religijnej i nieuprawnioną ingerencję w wewnętrzne sprawy Kościoła. Duchowy zwierzchnik Anglikanów potępił też projekt prawa o eutanazji. W jego przekonaniu jest on chybiony pod względem moralnym, a przez samych chorych byłby odbierany jako przejaw publicznej niecierpliwości.
Biskupi Rumunii rozpoczęli wizytę ad limina apostolorum. Wraz z nimi przybył do Rzymu ordynariusz Kiszyniowa w Mołdawii. Rumuńscy katolicy cieszą się wolnością wyznania dopiero od 20 lat, kiedy obalono rządy komunistycznego dyktatora Nicolae Ceaușescu. Rumunia jest krajem zdominowanym przez prawosławie. Katolicy są tam nieliczną, niespełna 10-procentową mniejszością. Do specyfiki miejscowego kościoła należy jego różnorodność i bogactwo wielowiekowej tradycji. Episkopat katolicki ma dwie sekcje, łacińską i grecko-katolicką. Katolicy należą, oprócz rdzennych Rumunów, do dwóch najliczniejszych grup narodowościowych, węgierskiej i niemieckiej.
Zdaniem przewodniczącego rumuńskiej konferencji episkopatu, arcybiskupa Joana Robu, najpoważniejszymi wyzwaniami dla tamtejszego kościoła są sekularyzacja społeczeństwa wpatrzonego w zachodnie wzorce kulturowe oraz emigracja rodzin katolickich, niwecząca wysiłki duszpasterskie z ostatniego okresu odbudowy struktury kościelnej w tym kraju.
Wpływ świata zachodniego jest coraz bardziej mocniejszy. Pomagają w tym media, ruchy migracyjne, turystyka i tym podobne. Jako większą trudność niż sekularyzacja widziałbym problem emigracji wielu rodzin katolickich. Zjawisko to przyczynia się do przyspieszonego starzenia się wspólnot parafialnych. Wyjeżdżającymi z Rumunii, przeważnie za pracą, są najczęściej ludzie młodzi. Dzieje się to właśnie wtedy, kiedy doszło już do pewnej stabilizacji i odbudowania struktur parafialnych po upadku komunizmu. Ucieczka za granicę spowodowana jest biedą materialną. Niestety, władze nie przejmują się zbytnio tym niepokojącym problemem.
Na Słowacji podsumowana została dotychczasowa pomoc dla Haiti. 10 instytucji kościelnych i charytatywnych, organizujących zbiórki, zgromadziło jak dotąd i przekazało do dyspozycji poszkodowanych sumę około 1 800 000 euro.
Największą solidarność okazali wierni w kościołach, zachęceni apelem episkopatu. Od niedzieli 24 stycznia, kiedy to przebiegła pierwsza zbiórka do puszek, zgromadzono na konto słowackiego Caritasu ponad 1 000 000 euro. Rzecznik prasowy Konferencji Biskupów Słowacji ksiądz Józef Kowaczyk potwierdził na spotkaniu z mediami, że jest to największa zbiórka solidarnościowa w dziejach Słowacji. Pieniądze przeznaczone będą na projekty pomocowe na Haiti, realizowane przez kilku bezpośrednich partnerów. Słowacki Caritas, Wyższą Szkołę Służby Zdrowia Świętej Elżbiety z Bratysławy, siostry świętego Wincentego Szarytki, księży Salezjanów oraz czeską archidiecezję w Ołomuńcu. Wszyscy oni byli obecni na Haiti jeszcze przed styczniową tragedią. Aktualnie na wyspie pracuje także 5 słowackich lekarzy. Dla Radia Watykańskiego ze Słowacji ksiądz Stanisław Pugowski.
Maronityzm jest projektem wolności, czego symbolem jest Liban. Te słowa zawarł kardynał Nasrallah Pierre-Sveir w przesłaniu na Wielki Post. W tym roku Kościół Maronicki obchodzi jubileusz 1600-lecia śmierci swego założyciela, świętego Marona. Stąd w przesłaniu patriarchy znalazło się wiele odniesień do tożsamości Libańczyków i ich politycznej specyfiki. Kardynał Sveir przypomniał m.in., że Liban nie jest dwustronnym paktem między muzułmanami i chrześcijanami, lecz porozumieniem mniejszościowych cywilizacji realizujących się w ludzkich wspólnotach. Purpurat zaznaczył przy tym, iż owo porozumienie zawiera nie tylko aspekt politycznej woli, ale także wartości duchowe związane z wolnością. I o zachowanie tego duchowego dziedzictwa maronicki patriarcha apeluje do wiernych, zaś jego warunkiem jest pozostanie chrześcijan na libańskiej ziemi.
O tym, że Liban wciąż stoi przed olbrzymimi wyzwaniami, świadczy nie tylko emigrowanie stamtąd wyznawców Chrystusa, ale i polityczne podziały między nimi. Wczorajsze uroczystości ku czci świętego Marona zgromadziły w Bejrucie głównych przedstawicieli libańskich władz, zarówno maronickiego prezydenta, jak i muzułmańskich szefów rządu i parlamentu. Zabrakło tam jednak chrześcijańskiej opozycji, która świętowała w Aleppo w Syrii.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kardynał Tarcisio Bertone, rozpoczyna dwudniową wizytę we Wrocławiu. W czasie jej trwania otrzyma tytuł doktora honoris causa papieskiego Wydziału Teologicznego, mówi rektor uczelni ksiądz profesor Waldemar Irek.
Chcemy przede wszystkim jako papieski Wydział Teologiczny zauważyć, że ksiądz kardynał przez wiele lat zajmował się pracą naukową. Jest wybitnym prawnikiem. Równolegle do tej pracy naukowej jego książki, publikacje to bardzo ważna dziedzina w kierunku upowszechniania prawa kanonicznego, ale także jego tworzenia.
Wrocławskie wyróżnienie będzie drugim przyznanym watykańskiemu sekretarzowi stanu przez polską uczelnię po honorowym doktoracie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Biskup Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw misji, udał się w kolejną podróż misyjną do Afryki. Odwiedzi Burundi i Rwandę. Biskup Tarnowski planuje spotkać się ze wszystkimi polskimi misjonarzami, którzy pracują w tych afrykańskich krajach.
To jest młody kościół. Tam ewangelizacja trwa dopiero od ponad 100 lat. W tym młodym kościele bardzo potrzeba świadectwa życia wyłącznie dla Ewangelii. I właśnie siostry zakonne, księża, także zakonnicy z Polski, oni właśnie dają taki przykład miejscowemu duchowieństwu, także wiernym świeckim, życia całkowicie oddanego dla Ewangelii, dla drugiego człowieka. I to jest także ogromnie ważny aspekt ich posługi w tych właśnie dwóch krajach.
Wizyta biskupa Skworca w Afryce potrwa do 21 lutego.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.